Czas zuchwałych.
A dziś moimi gośćmi są alpiniści Magda Gąbka i Marcin Górecki. Dobrze już nam wszystkim znani.
Dzień dobry.
Witajcie ponownie.
Dzień dobry, witamy.
To jest już wasze kolejne marzenie z listy 9 szczytów korony Ziemi, bo wy w tej rozszerzonej...
Śmiejemy się, tak. Powiedziałaś marzenie, pamiętasz? Marcin nie lubi tego określenia.
Pierwsza wtopa, tak, to nie było marzenie, tylko cel, kolejny cel osiągnięty, dobrze, za wami. Mieliście wrażenie, że to była trochę droga na koniec świata, bo mówi się, że rzeczywiście to jest jedna z takich gór, która jest najbardziej odizolowana od cywilizacji, w przeciwieństwie na przykład do Mont Everestu, z którego też wróciliście, no dosyć niedawno można powiedzieć, bo w tamtym roku była ta wyprawa, która się nie udała, no ale tutaj już za wami sukces. No właśnie, jak to wyglądało?
Rzeczywiście to jest nasza ósma góra z korony Ziemi, ósma z dziewięciu i ta każda z tych gór, tak jak opowiadaliśmy kiedyś, inną charakterystykę ma. Tutaj w przypadku tej góry najtrudniejsza jest logistyka, więc dotarcie na tą Antarktydę sprawia największy problem.
No drugi jeszcze problem, jest, szczególnie jak oczywiście się nie jest na liście pasażerów.
To prawda.
Zdarza się.
Pierwszy raz takie zaskoczenie.
Mieliśmy wszystko przygotowane przed tą wyprawą. Mieliśmy dużo wcześniej kupione bilety. Pojawiliśmy się rano na lotnisku Okęciu. Wypiliśmy kawkę. Wcale się nie śpieszyliśmy do odprawy. Rzucamy te bagaże na wagę nasze. I okazuje się, że nie ma nas na liście pasażerów.
Nie, to mimo, jest, to tylko u was może.
Początkowo myśleliśmy, że to żart. Tak, ale nie polecieliśmy tym samolotem.
Naprawdę?
Okazało się, że to nie był prima aprilis. Nie było nas na liście pasażerów. Na tak długiej trasie kilku operatorów odpowiada za nasz transport.
Bo wylecieliście do Chile, tak?
Dokładnie.
Ale z dwoma przesiadkami.
Jeszcze z dwoma przesiadkami po drodze.
Tak, miał być Amsterdam, Atlanta, Santiago de Chile i docelowe miejsce Punta Arenas. Mm-hmm. Ale po tym musieliśmy po prostu kupić momentalnie nowy bilet. Kosztowało nas to bardzo dużo polskich monet.
Ale na lotnisku musieliśmy kupić nowe bilety, tak.
Ale zwrócili wam pieniądze za
tak, to. Tak, złożyliśmy reklamację.
Czyli co, jakiś po prostu był błąd.
Między operatorami nie przeszła ta nasza rezerwacja po prostu lotniczymi.
Ale dobrze, że był samolot kolejny w takim razie.
Tak, 12 godzin później był kolejny.
Ale już musieliśmy bardzo bezpośredni, drogi bilet po prostu kupić, żeby zdążyć na czas do tego Punta Arenas. Hmm. I tam tak naprawdę w tym Punta Arenas zaczyna się nasza przygoda, bo stamtąd linię jest tylko jedna monopolistyczna firma tak naprawdę, która operuje Antarktydą i musieliśmy być po prostu tam na czas. I stamtąd odbywają się te loty właśnie dla wszystkich zainteresowanych na Antarktydę. Wśród zainteresowanych są osoby, które wspinają się na góry na Antarktydzie, ale też osoby wybierające się na biegun. I taki samolot lata tam raz na dwa tygodnie. Jest pasażerski samolot przygotowany, który przetransportowuje wszystkich.
Ale rzeczywiście mówią, że ta logistyka jest najtrudniejsza, nawet trudniejsza niż sama góra. Tak się gdzieś słyszałam, że przejście góry dla alpinistów już wyszkolonych oczywiście jest dużo łatwiejsze niż dostanie się na tę górę.
No tak, wszystko też jest tam uzależnione od pogody. Czasami możemy spotkać się także z takim komunikatem rano, że no, pilot dzisiaj podjął decyzję, nie poleci. No i druga jeszcze strona finansowa, prawda? Tak jak już wspomnieliśmy, ta góra jest najdroższa. Mimo, że krócej się ją zdobywa, to jest droższa niż Everest.
Tak, jak rozmawiałyśmy ze sobą, to tam zostawiliście, tak? Pieniędzy jak lodu.
Dokładnie, cały ból.
Śmiało możemy powiedzieć, ile mniej więcej kosztuje to. To około 50 tysięcy dolarów taka wyprawa.
Na osobę.
Ale wyprawy na biegun są dużo droższe.
Ja nie powinnam pytać, prawda, skąd mieliście pieniądze?
No.
Szemrane interesy tutaj. Dobrze, nie zrobię wam tego.
W samolocie śmieliśmy się, że to jest najdroższy w tym momencie lot, najdroższy samolot, który
same VIP
w danym
lecą
momencie na świecie leci.
Tak? No, ale to przecież to miasteczko to też jest luksusowe, prawda? To miasteczko na lodzie.
Tak, na te dwa miesiące, kiedy ta Antarktyda jest obsługiwana, bo tutaj trzeba też zaznaczyć, że tylko grudzień, styczeń. Tak naprawdę odbywają się.
Tam jest lato po prostu, można powiedzieć.
Tak, słońce nie zachodzi, cały czas jest widno. I tylko te dwa miesiące odbywa się taki jakby ruch, nazwijmy to turystyczny, turystyczno-ekspedycyjny na Antarktydę. Tak, bo oprócz nas faktycznie są zainteresowani, oprócz tą górą Mount Vinsonem, zainteresowani są innymi górami, najwyższy wulkan Antarktydy. bądź właśnie wyprawami na biegun, ale też zdarzają się osoby, które lecą po prostu tak dla frajdy, żeby zobaczyć pingwiny na Antarktydzie.
I już w Punta Arenas, tak dobrze mówię? W Chile
Punta
już,
Arenas.
Poczuliście tę świadomość, że tam się zbliżacie?
No Punta Arenas jest bardzo takim ciekawym miejscem, z którego większość takich wypraw antarktycznych, historycznych, włącznie z wyprawami Shackletona, stamtąd te wyprawy ruszały. Byliśmy w restauracji takiej poświęconej wyprawie Shackletona, tej sławnej, jeżeli ktoś nie zna tej historii, to zachęcamy do zapoznania się z nią. Byliśmy w tej restauracji, to jest taki no, cały klimat tego miejsca, to jest taki szczególny. Do tego wyprawy Patagonia, bardzo dużo osób ze środowiska wspinaczkowego tam się porusza po tej miejscowości.
Czyli takie miejsce tranzytowe, można powiedzieć.
Miejsce tranzytowe. No i nad Cieśniną Magellana, też takie ważne historycznie miejsce,
tak.
gdzie po prostu Magellan odkrył przesmyk między Oceanem Atlantyckim a Pacyfikiem.
No, ale to najciekawsze miejsce to jest właśnie to miasteczko na lodzie, Union Glacier, prawda? Jednocześnie luksusowy obóz, można powiedzieć, tak? Oferujący...
No duże zaskoczenie, jak tam dotarliśmy.
No ja trochę poczytałam sobie, powiem szczerze, i zobaczyłam no, ogrzewane namioty, jakieś pełne wyżywienie, zaplecze, siłownia, czytelnia, nie wiem, co tak. tam jeszcze
rowery.
Wymieliście.
Nie, rowery, narty.
I to wszystko jest rzeczywiście u podnóża
i
już.
I prysznice.
Nie, nie, to nie jest podnóże. To
no
nie
właśnie,
jest...
to jeszcze nie jest, tak?
Nie, stamtąd nie. Znowu trzeba się przedostać awionetką do base campu. Dopiero od base campu zaczyna się taka prawdziwa akcja górska i już wtedy tylko na nogach się poruszamy.
Ale rzeczywiście jest tak tam jakby luksusowo?
No jest przyjemnie. Już jak później opuścimy to Union Glacier, to tak naprawdę wtedy zaczyna się bardziej taka wyprawowa część tej wspinaczki.
No tak jak wspomniałaś, w tym Union Glacier mamy dostęp do wszystkiego.
I to was trochę zaskoczyło mimo wszystko,
tak,
no ale przynajmniej
tak.
wiedzieliście, na co wydaliście te wszystkie ciężko zrobione monety.
Tam widać, tak. Do samej obsługi tego Union Glacier naliczyliśmy tam 122 osoby. Więc no sporo.
A w ogóle na tej wyprawie ile było osób, wiecie? Ile osób?
To obsługi, natomiast tych wspinaczy... Którzy...
Około 70 osób wsiadło do tego samolotu. Mm.
I tylko, że nie tylko na Wilson, tak jak wspomnieliśmy.
Znaczy, zastanawiam się właśnie, ile podczas takiego jednego sezonu, ile osób zdobywa właśnie tę górę w ogóle.
Są takie cztery bądź pięć grup, terminów. Kiedy te grupy się, kiedy ten samolot transportuje ludzi.
Tam nie można samodzielnie polecieć,
no
prawda?
Właśnie nie, no tutaj jest
trzeba mieć
ból.
Już. No
próbowaliśmy na różne sposoby rozkminić, czy dałoby
chcieliśmy to ominąć i nie zapłacić tych milionów, ale nam się to nie udało i wszyscy nas odsyłali do tej jednej firmy przewozowej.
Tak, bo pisaliśmy do tej naszej stacji meteorologicznej Arctoskiego, czy oni by nam jakoś nie pomogli.
No właśnie, tak.
Tam jest taka opcja, że oni co pół roku bodajże zmieniają załogę. Nawet mieliśmy taki pomysł, żeby tam się zatrudnić w tej stacji i przy okazji po prostu ogarnąć tą górę. Tak, no to byłoby na pewno tańsze.
A
pewnie byśmy jeszcze zarobili.
Polak potrafi jednak.
Druga opcja to jest taki polski żaglowiec, który pływa tam w okolicach Antarktydy. Oni też oferują właśnie takie wycieczki, żeby tam pingwiny z zejściem na ląd. Z nimi też się komunikowaliśmy. Próbowaliśmy ich podpytać, czy nie dałoby się z nimi podpłynąć. Zostawiają nas, wracają dwa tygodnie później po nas, ale też nas odsyłali do tej jednej agencji, która ogarnia ten ruch na Antarktydzie.
Ale to najdroższa właśnie jest ta firma?
Jedyna.
Tak. I najwięcej pieniędzy pochłania z tego wszystkiego?
Tak, tam się zostawia właśnie te wszystkie.
Ten
czyli
ruch,
oni mają jakiś monopol, można powiedzieć.
Tak.
Monopolistyczny.
A jeszcze
ten
musieliśmy...
ruch jest bardzo uregulowany tak naprawdę. Także oni odpowiadają za ekologię tej wyspy, za
to jest niezwykły temat w ogóle,
to
ekologia,
jest
tak.
Bardzo
ekologia...
czyste miejsce, naprawdę.
Ja tak się zastanawiam, czy można by było to gdzieś indziej też wszystko, nie wiem, te wszystkie zasady, rygorystyczne dosyć zasady wprowadzić, czyli ten podział tych miejsc, prawda? Czy są wyznaczone miejsca, gdzie możecie zrobić, krótko mówiąc, siku i to jest wszystko tam ustalone.
Dokładnie,
nie ma żadnej...
I każdy przestrzega tych zasad. A są też właśnie z nami ci, no nie wiem, gajdzi, którzy pilnują tego porządku.
Przewodnicy.
Tak.
Tutaj to jest do tego stopnia ważne, że nawet mamy specjalnie wyznaczone miejsca, gdzie możemy zrobić siku.
To są takie
żółte flagi wbite.
Tak, chorągiewki.
Tam jest dołek, pihol. I tak naprawdę nawet oni kładą nacisk na to, żeby najpierw robić siku do butelki, a dopiero później wylewać do tej dziurki, żeby to się nie rozbryzgiwało po śniegu.
A można jednak tak. Wszystko.
I od razu, do słuchaczy. Jakby tutaj ktoś
jakby
pomyślał...
Jakby ktoś tam był.
Nie. Dlaczego nie ma przerwy w tym programie naszym tutaj?
Jesteśmy przygotowani.
Nie ma. Moi drodzy,
ja się żartujemy.
Czy widzicie tutaj żółtą chorągiewkę? Nie ma. Jesteśmy teraz w trasie, moi drodzy.
Czerwone światełka są. Czerwone, flagi wyznaczały nam teren, po którym możemy się poruszać, czyli nie możemy przekroczyć na Union Glacier czerwonych flag.
Mhm. Ale jeszcze... Bardzo restrykcyjne są tam reguły.
No właśnie, ja jeszcze miałem... powiedzmy sobie też, żeby był taki porządek, te żółte chorągiewki. One są w drodze już na górę, tak?
Od base campu.
Od base campu do tak zwanego low campu, czyli do tego najniższego.
Do
tak?
low campu.
Są potem do high więcej, campu i do szczytu.
Tak, mniej więcej to jest tak podzielone, że jakieś dwie takie chorągiewki na trasie gdzieś są wbite, żeby po prostu równymi odcinkami przemieszczać się pomiędzy tymi obozami.
Co rzeczywiście, ja tam staram się himalaistów i alpinistów już nie podpytywać właśnie o te sprawy fizjologiczne.
Bo ale to dla wszyscy to lubią słuchać.
Tak, lubią to ludzie słuchać, ale w tej sytuacji jest to ważne, bo jednak można w jakiś sposób nad tym zapanować, no bo wiecie sami, co się dzieje na Everestie, jak mi też opowiadaliście, że to jest jedno wielkie śmietnisko, no, najwyższe śmietnisko na świecie. Także tutaj w jakiś sposób nad tym zapanowali.
Tak, tutaj jest bardzo to uregulowane.
Mm-hmm. No dobrze, no to jesteśmy w tym...
I wszystko tak? generalnie musimy ze sobą znieść. Nic tam tak naprawdę ze śmieci
wszystkie
nie
zostaje. Wszystkie nieczystości, wszystkie nasze śmieci
i
znosimy.
Wszystko sami nosimy.
Czyli do woreczków.
Do woreczków.
Do woreczków. I potem i też są jakieś miejsca wyznaczone, że to wyrzucamy.
W base campie. Z samej góry znosimy wszystko i w base campie są... No to takie pojemniki. I
rzeczywiście ale to wszystko jest z Antarktydy zabierane. Na Antarktydzie nic nie zostaje.
Ta firma... dlaczego tam jest właśnie, dlaczego tam wprowadzili takie zasady w ogóle?
Wiesz co, bodajże od lat 60. jest podpisany taki pakt antarktyczny między bodajże 54 państwami o tym, że Argentyna, mówi on o tym, że Argentyna jest poza jakimiś działaniami militarnymi, jest to teren ekologiczny. Wszyscy się przyczyniają do tego, żeby było tam czysto, pilnują tej czystości i jest to taka po prostu oaza środowiskowa.
Czyli jak na przykład idziecie już na górę, to też nie ma jakiejś pozostałości po sprzętach, jakichś namiotach,
nie,
czegoś
wszystko
takiego?
Jest zakopywane, obozy nie są, nie znosimy tego, tych wszystkich namiotów i sprzętu do gotowania, tylko zakopujemy głęboko. Pod śniegiem jest, pamiętam jak przeszliśmy do low campu, do tego pierwszego obozu powyżej base campu. I oni, ten Argentyńczyk mówi, no to jesteśmy, to tu.
A ja tu wszędzie
mówię,
biało.
A tu jest płasko, biało, nie ma nic, żaden namiot nie stoi. Byliśmy tam pierwsi i on mówi, to tu teraz musimy sobie odkopać i wszystko porozbijać, porozkładać.
Tak, to do tego stopnia jest na to kładziony nacisk, że nawet jak wychodziliśmy z obozu wyżej, wiedzieliśmy, że tu wrócimy, to i tak musieliśmy złożyć ten namiot, który na nas nie czekał. Wszystko musiało być posprzątane po nas.
I znowu
nawet na czas tam dwóch dni.
Równiutko.
A myślicie, czy nie wiem, czy wiecie coś o karach, które mogą być nakładane właśnie na turystów czy na wspinaczy? Co coś jest takiego?
Kary, jeżeli... Każdy ma swojego opiekuna, tak? Czyli my mieliśmy
czyli
tutaj takiego człowieka, który jest przewodnikiem naszym i który tego pilnuje. Jeżeli by po prostu coś nie dopilnował,
to by wszystko na niego
to by stracili poszło, tak? licencję prawdopodobnie.
Mhm. Czyli tak, jesteśmy w Union Glacier, czyli jeszcze w tym miasteczku na lodzie, ale żeby dostać się do base campu, musieliście polecieć.
A Wenetku lecieliśmy tak, i tutaj mieliśmy opóźnienie jednodniowe, więc spędziliśmy Sylwestra jeszcze niżej, czyli na Union Glacier, chociaż było planowane właśnie już
trochę
base campy.
Szkoda.
Nie, bo nie? spotkaliśmy pana Marka Kamińskiego z synem Kajem, którzy wrócili z bieguna, więc to takie bardzo sympatyczne.
Wiesz,
i miło.
My się śmieliśmy, że dlaczego, na pytanie, dlaczego lecimy na Antarktydę, co się stało, no to odpowiadaliśmy czasami, że po prostu nie wiedzieliśmy, co w Sylwestra robić.
Robić, tak.
A tam bardzo fajnie o północy widno i wszyscy się bawiliśmy, piliśmy szampana na tym Union Glacier, zbudowane były fajne napisy na właśnie na powitanie Nowego Roku, więc
tam w ogóle, też... Wiesz, to oni mają tam dużo sprzętu takiego śnieżnego, czyli pługami jakimiś przyciągnęli masę śniegu, zrobili z tego taki podest do tańczenia, taką
proszę,
platformę.
Tam,
a na drugi dzień rano sprzątnęli, to wszystko nie ma. Wycięli w śniegu cyferki roku, tam 2025, później
muzyczka,
26.
Stroje poprzebierani.
Tak, bardzo ciekawa inicjatywa.
I żeby stamtąd się wydostać, to też nie jest taka prosta sprawa. Wszystko zależy od warunków pogodowych, które tam są wyjątkowo kapryśne. bo tak, też z tego właśnie, do tego, no wiadomo, do jesteśmy
do Basecampu pod górą, to bodajże tam właśnie jakoś jeden dzień poczekaliśmy na to, żeby takie były warunki pogodowe.
Tak, ale wręcz
to
jest muszą tak, być że, idealne, tak? Tak,
każdy z tych lotów, żaden z tych lotów nie wygląda w ten sposób, że mamy ustaloną godzinę, spotykamy się i lecimy. Nawet ten z Punta Arenas.
Czyli w ostatniej chwili pewnie
tym,
się
że dają znać, z hotelu nas zabierają, wiozą na lotnisko i lecimy. I tutaj dokładnie na tym Union Glacier tak samo. Czekaliśmy na dobre okienko pogodowe. Wyglądało to w ten sposób, że normalnie tam jednym samolocikiem transportują nas do base campu, ale to okienko było bardzo wąskie. Dlatego takim trochę większym samolotem, na którym normalnie na biegu latają, przerzucili nas tak na jakieś 5 kilometrów od tego base campu, a tam mniejszy samolocik czekał, żeby po prostu na kilka razy tych ludzi z tego samolotu przerzucić już we właściwe miejsce w tym base campie.
Mm-hmm. No i właśnie, jesteście już w tym base campie. Tam długo spędziliście?
Jedną noc spędziliśmy.
No to jest taki czas też na aklimatyzację, bo właśnie, bo tutaj nie ma tego czasu na aklimatyzację za bardzo, więc musicie w tych konkretnych obozach trochę dłużej poczekać, bo to też jest jakoś w ramach tego przystosowania się, prawda,
do wysokości. Jedną noc przespać na danej wysokości. Następnego dnia po śniadaniu posprzątaliśmy znowu nasze namioty i wszystko poskładaliśmy, zamontowaliśmy saneczki, oprócz plecaków to jeszcze się... Tak.
Ale rzeczywiście ten mróz był od razu tak odczuwalny?
Tam nie było jeszcze nam jeszcze zimno.
To znaczy ja powiem szczerze, że jakoś tam jest bardzo suche powietrze, więc ta temperatura w ogóle na nas nie robiła wrażenia.
A jeszcze jak słońce świeciło, to przyjemnie wręcz.
Wiemy po prostu z odczytów termometrów, że było bardzo zimno, bo ta temperatura była tak w najgorszym momencie, to była minus 40, minus 50, tak dochodziła. Ale my nawet tego jakoś tak szczególnie nie poczuliśmy.
Ja normalnie
mimo
wiatru?
To znaczy wiatr oczywiście potęguje to, ale też w tych momentach, gdy przechodziliśmy między obozami, to ta pogoda jakoś tak nam naprawdę stabilizowała się. Gorsza pogoda była w tych dniach, kiedy czekaliśmy. Także to w ogóle bardzo fajnie nam się tutaj zbiegało.
Ale, wszystkich było takie odczucie, czy wasze? Ludzie z Polski przyjechali, no to co
Wiesz co, nie wszyscy szli
bieguna jakiegoś zimna przyjechali, tak nawet Antarktyda na nich nie robi wrażenia.
Tak jak porównywaliśmy te temperatury właśnie z tym, co tutaj się w Polsce dzieje, to były momenty w niektórych miejscach, że faktycznie wy mieliście tu chłodniej.
A, no tak, no nie, no ta zima to była wyjątkowo tak, amatorzy. My tu prawdziwo mieliśmy Antarktydę.
Raz po tej taką anegdotę opowiem, raz po tej nocy właśnie takiej najzimniejszej, gdzie po prostu rano się obudziłem i mówię, no jakoś mi tutaj chłodno Magda była, a Magda mówi, no też tak było. Magda otworzyła,
uchyliła
namiot, wystawiła okienko. Głowę i ja tak się pytam, no jak? O Magda z taką poważną miną, pizga złem.
Dobrze. To było nasze określenie zimna.
Bardzo zimno.
Tutaj powinno być, ale tak, proszę Państwa.
Nie,
tak. Idziemy dalej.
To Marcin.
Dobrze, jesteśmy na tych saniach, bierzemy sanie, bo to jest właśnie dziwny sposób przemieszczania się. Znaczy dziwny, może dla was
no, jakoś te kilogramy trzeba, prawda? Przetransportować.
Pamiętasz, jak ci opowiadam, jak Magda po Bychawie ciąga opony?
Ja nie wiem, czy ty powinieneś jeszcze dalej mówić.
Wyłącz mu mikrofon.
Magda biega z oponami po Bychawie, ciągnie opony. To się w końcu przydało.
Dobrze. Te opony, no właśnie, bo te sanie, ile tam było kilogramów? Żeby z base campu dostać
25.
się do low campu, to musieliście mieć właśnie te sanie. Na saniach był ciągnięty wasz cały bagaż.
Plecak jeszcze też. Plecak i sanie.
Ten plecak nie był na saniach?
Nie. Plecak nie. Na plecach, do tego jeszcze torba wyprawowa na saniach. Także aha. I to.
Ile tam kilogramów tak się ciągnie i przez jaki długi czas?
Godzinowo to chyba było około 3, bo mieliśmy 2 flagi żółte na trasie, przemieszczając się. A ile kilogramów? No tak
nie,
chyba...
No to znaczy dłużej, na pewno żeśmy szli. To było jakieś 800 metrów podejścia. Mm. Z base campu do low campu to było 800 metrów podejścia. Te sanie, na tych saniach to mieliśmy jakieś 25 kilo gdzieś tego bagażu.
Plus
plecak, jakieś 15 kilo na plecach. Może troszkę mniej.
To chwilę. I ile szliście? Jak długo?
Trzeba by zobaczyć na zdjęciach, żeby cię nie skłamać, bo zawsze mamy zdjęcie na start i na metę.
Nie, może z 5 godzin.
Ale tak, maksymalnie 5.
Tutaj ciężko mi przypomnieć sobie, ile to było.
I to z tego, to z base campu do low campu, tak?
Z base campu do low campu.
I tam znowu mieliście chwilową
przerwę,
tak?
Jedną noc, tak.
Mhm. Ale to była dobra trasa z tymi saniami? No bo wiem, że też są tam problemy, że te sanie potrafią wyprzedzać człowieka i to też nie jest tak proste.
Nie, pod górę jest okej. Okay. Nie wyprzedzą cię.
To jest kwestia dobrej techniki przywiązania tych sań. Tak? Mm. Bo jeżeli schodzimy w dół, no to ważne, żeby ktoś z tyłu
hamował
szedł bez sań. Mm. I on ma przed sobą dwie pary sań. Swoje i tej osoby jeszcze, która jest przed nim. I ta osoba odpowiada za to napinanie tego,
żeby nie
tego pociągu sań, żeby nie spadały na następny.
W waszej grupie ile było osób?
4 wspinające się plus...
Plus ten guide.
Guide. Czyli szliśmy w 5-osobowym zespole na jednej linie.
Mhm. Dobrze.
Ale faktycznie to tak wygląda, jak mówisz.
To bardzo kameralna historia.
Im mniej osób, tym mniej problemów, także bardzo dobrze.
Ale tak jak mówisz, widzieliśmy taką grupę, gdzie po prostu ostatnia osoba w dół szła i ciągnęła sanki za sobą. Mm. No to od razu widać, że coś tutaj ktoś po prostu zawalił teorię. Mm-hmm.
No właśnie, już tutaj zaczęliście czuć ten mróz, jakoś 40-stopniowy.
W ogóle nie, w tym low campie to jeszcze nam jeszcze było mega ciepło. Pamiętam, że to było jedyne miejsce, jak nam się tak nagrzał namiot, że nam się włączył wiatrak chłodzący w powerbanku. Tak zaczęło coś bzyczeć w namiocie. Co to? Powerbank się przegrzał.
My bardzo szczegółowo zawsze relacjonujemy te nasze wyprawy, więc do tego całego bagażu dochodzi nasz powerbank, który waży kilogram, panel słoneczny, który waży 4,5 kilo, no i Starlink, dzięki któremu mamy internet. Także my sobie taki dodatkowy bagaż zawsze serwujemy.
A już to podejście to był bardziej taki dla was wysiłek fizyczny, w sensie takim właśnie, że już nie wytrzymywaliście, jeżeli chodzi o swoją wydolność, czy jednak ta monotonia białego krajobrazu, no bo to też niekoniecznie może być tak łatwe do przyjęcia.
Raczej my się jakoś tam cały czas bardzo dobrze bawiliśmy.
Entuzjazm, śpiewy.
Jeden był taki naprawdę stresowy moment, ale to dojdziemy do niego.
To jeszcze wyżej.
A, to już jak będziemy, jak już będzie.
Jak wejdziemy do high campu.
Dobrze. O wyprawie na najwyższy szczyt Antarktydy opowiadają dziś alpiniści Magda Gąbka i Marcin Górecki.
Czas zuchwałych.
6 stycznia, tak? O godzinie 9 ruszyliście już na atak szczytowy.
Tak, zgadza się.
Co czuliście już wychodząc z tego ostatniego obozu, czyli to już był high camp, tak?
Ale jeszcze tak, wróćmy na ten etap z low campu do high campu. Tam się działo.
Ja myślałam, że to pominę, bo to już będzie tak samo monotonne jak z tego base campu.
Jakie monotonne? Wiesz, jak tam pięknie było? Z low campu do high campu zupełnie zmienia się taktyka podejścia, tak? Bo tutaj mamy bardzo ostre podejście. Zamontowane są poręczówki, które poprawiają taką jakby świadomość bezpieczeństwa.
Wpinamy się do tych... I ponad kilometr w pionie idziemy.
I tutaj 1100. Tak, ponad 1100 w pionie.
I dlatego już nie mamy sanek. Mamy tylko ciężkie plecaki.
Już na takim ostrym podejściu nie ciągniemy sanek, tylko przerzucamy jedzenie, śpiwory, wszystko do plecaków i idziemy do góry z tymi plecakami. I tutaj mieliśmy taką sytuację trochę bardziej właśnie stresującą, to straciłem kurtkę, tą najważniejszą puchową kurtkę taką na szczyt, tą kurteczką Michelin, tak. Wypchaną puchem. Faktycznie jak wyszliśmy tam wyżej...
Ale jak ją straciłeś? Może to jest najciekawsze.
Skończyły się poręczówki i kazano nam się ubrać, tak, bo niby będzie teraz zimno.
Pogoda. A ja tą kurtkę miałem głęboko w plecaku. Ja musiałem cały ten plecak rozpakować na tym zboczu, a ta kurtka jest zwinięta w taką w worku.
Wygląda jak śpiworek.
Taki. No niestety w nieodpowiednim momencie wiatr dmuchnął i ona zaczęła się powoli staczać.
A my wszyscy byliśmy związani liną, nie?
Także jakbym próbował ją złapać, to mógłbym szarpnąć tą całą naszą grupę i byśmy polecieli w dół, więc no odpuściłem tą kurtkę już.
I na naszych oczach
tak powolutku widzieliśmy, jak się stula. No i tu niestety
wkradł się
smuteczek. Delikatny.
No ale to już przez to, że cały czas było
Już dzisiaj wyczerpałem limit brzydkich słów.
Było panu już zimno, było panu ciepło, no to proszę.
Tak.
Przeznaczenie. I co w takiej sytuacji?
Szliśmy już do końca tego dnia do high campów, takich troszeczkę stresujących.
Tak, bo tak naprawdę nie było wiadomo, co później będzie, tak? Bo
ale ta kurtka, rozumiem, jeszcze... że już przepadła. Zostawiłeś kurtkę na Antarktydzie.
Zostawiłem kurtkę na Antarktydzie. Jeszcze myślałem, że...
Czyli wrócisz.
Tak.
Może ktoś ją gdzieś
kiedyś
znajdzie.
Miejmy nadzieję. Szczerze mam taką ochotę. Ale doszliśmy do tego high campu i okazało się, że ja nie mam takiej najważniejszej kurtki.
I... A wtedy naprawdę było zimno tam.
Tak. I tak sobie pomyślałem, mówię, kurczę, jak ja nie wejdę na tą górę przez tą głupią kurtkę, no to byłoby słabo.
Wiesz, tam ludzie nas tam śmiali się, o, pójdziesz sobie, zarzucisz śpiwór na plecach i tak dalej, ale to, to tak już tam się, do tak śmiechu nie, nie było. Ale dobrzy ludzie się znaleźli rano tak. Przy śniadaniu pielgrzymki do naszego namiotu. Każdy przyszedł z inną kurtką, już za chwilę Marcin miał 3 kurtki plus jeszcze wiesz, swoją czwartą.
Ja na tym Ewereście wcześniej, jak byliśmy w maju, poznałem takiego Rosjanina, takiego Romana. I on też miał internet w tym low campie, także ja napisałem najpierw do tych Rosjan, mówię, jak będziecie szli, poszukajcie tej mojej kurtki po drodze. I oni tam bardzo się przyłożyli do tego, żeby tą kurtkę znaleźć, niestety nie znaleźli. Ale po tym obozie rozeszła się informacja, że u nas straciłem tą kurtkę. Więc faktycznie, tak jak Magda mówi, na drugi dzień jeszcze przez radio
ludzie
pytaliśmy.
Ludzie dobrej woli przyszli. Tak,
tak, znalazło się tych kurtek, była cała masa.
No ale to też ale nie wiem, czy tak chyba średnio wygodnie tak na taką
dużą rolę, słuchaj, odegrała jednak moja mama, słuchaj. Ty słyszała, że
proszę
kurteczkę
bardzo.
Synek zgubił i może będzie mu zimno. Poszła naprzeciwko domu do kościoła, pomodliła się i na atak szczytowy my mieliśmy taką pogodę, jak
że
chyba,
szliśmy w ogóle w bluzach bez kurtek.
Wiesz, ja pociągnąłem,
na sam atak
ja pociągnąłem rękaw do góry, nie?
Ale tam się także chyba to zdarza. Jak ja tak oglądałam jakieś też filmy właśnie sobie z ataków szczytowych, to
wiesz, ale tam... dzień później już tak pięknie nie było, bo chodziła kolejna ekipa, dzień później po nas na szczyt, no to oni mieli
czyli
już
rzeczywiście
taką
mieli
kategorię
się, czyli wymodlone. Złom. Dobrze, czyli wymodlone.
Złom.
Złom. 9,5 godziny, dobrze, ale to 9,5 godziny trwał ten atak szczytowy. Czy już możemy wyruszyć z Highcampu?
Tak, tak, tak. Tak,
jest. Już jesteśmy dobrze. Na szczycie.
Jest, nie, no nie. No. Jeszcze nie jesteśmy.
Poszło łatwo.
Jeszcze o 9:00 i to, i to też dowiaduje to, się w ostatniej
chwili. Startuje w ciągu dnia.
Słucham?
Bo zazwyczaj na innych górach, no prawda? No, a tak szczytowy się wychodzi w środku nocy, żeby być
no, ale tutaj nie ma to
na szczycie.
Znaczenia,
bo... A tutaj jest odwrotnie. Trzeba ten najzimniejszy, najchłodniejszy moment przeczekać, czyli startujemy sobie o 9:00. Po śniadanku.
No ale i tak wiesz, macie tutaj, jasno cały czas, tak, prawda?
Jasno mamy, tylko jak no to słońce schodzi gdzieś niżej, bo słońce się nie schodzi poniżej linii horyzontu, ale jak jest nisko, to gdzieś tam chowa się za górami. I wtedy jak ten cień gór nas otacza, to robi się wtedy tak bardzo mocno zimno. Mm-hmm. Momentalnie różnica temperatury się... odczuwania jest bardzo duża w tym momencie.
Tam wyjątkowo można się poczuć jak, w ogóle jak w niebie trochę, bo tak przynajmniej sobie wyobrażam, że ten lód może czasami się spotykać z chmurami. Trudno może czasami to być czasami do odróżnienia.
Wszelkie możliwości odmiany białego.
No właśnie. Ale w ogóle was organizm
jeszcze jak jest delikatna mgła, jak jest jeszcze delikatna mgła, przepraszam, że ci przerwam, to w tym momencie faktycznie to się wszystko zlewa.
Mm. A wasz organizm jakoś wariował? W jaki sposób reagował na to, że cały czas jest jasno? Bo to jest akurat...
Marcin spał w takiej przysłonce na oczy, ja nie. Ja się tam nasuwałam śpiworkiem, bo dla mnie jakieś to było uczucie takiego klaustrofobicznego.
Może widziałaś to moje zdjęcie, jak wyglądałem po nocy.
Chyba nie.
Taka
chyba.
Kominiarka na oczy.
Na to takie oczy zasłonięte tym takim...
To z samolotu są te
no właśnie, tak.
Do tego jeszcze taką maskę zakładałem, bo po na doświadczeniach usta. Z Everestu, żebym znów jakiejś anginy nie złapał, no to tak. Taką maskę ogrzewającą oddech na to wszystko zakładałem. I wyglądałem tak naprawdę jak obcy.
Tak.
Później się ze mnie też śmiałem.
Ja
jak Magda wrzuciła to zdjęcie, to wszyscy się śmiali, że jednak obcy są na Antarktydzie.
Czyli jednak tobie to przeszkadzało trochę, że jest cały czas jasno.
Nie, wiesz co, raczej starałem się po prostu zapobiegać.
Mm-hmm, mm-hmm. Czyli generalnie tego się nie czuję. Znaczy nie, wy tego nie poczuliście jakoś.
A na ataku szczytowym, no to najbardziej mi doskwierało słońce, bo ja nie mogłam sobie z tym poradzić.
Że chłopaki odbija mieli... się od śniegu, tak?
Tak, chłopaki mieli w ogóle te czapki z daszkiem, a ja tylko zmieniałam z okularów na gogle i mówię, no nie dam rady już z tym słońcem, zwariować się można, a nie było się gdzie schować. Także mama za mocno wymodliła
czyli,
tę pogodę.
Tak, tak. Czyli
ale wiesz, ja jeszcze opowiem ci...
Przegrzaliście się na Antarktydzie.
Trochę.
Tutaj... Jak nic, ludzie z Polski.
Właśnie ostatnio nam ktoś zarzucał też, że na tych naszych zdjęciach to nie ma w ogóle tej dramaturgii, wygląda to wszystko jak na takie fajne wakacje.
Tak, ja też to właśnie
ale
trochę...
Ale to jest troszkę mylące też, bo trzeba na to zwrócić uwagę, że my te wszystkie nasze relacje, rolki i tak dalej, no to wyjmujemy aparat i
wtedy,
ręce
kiedy
jest rękawiczek, jak jest dobrze. Także tam faktycznie...
No dobrze, no to kiedy
ja walczyłam w tym highcampie, żeby rozstawić namiot, bo tak wiało, że nie mogłam ustać na nogach, a poza tym miałam gogle z obu stron tak zalodzone, że nic nie widziałam.
Jaka prędkość wiatru właśnie jest?
Wtedy czasami. W hejkampie to ja no nie wiem, jaka mogła być, ale ja nie mogłam ustać na nogę.
No, mogło być około 70 km na godzinę.
I on bardzo ciężko mówił, ale ty zapomniałaś, namiot. Jak się namiot składa, a ja po prostu nie mogłam trafić w tą taśmę patyczkiem, bo jeszcze nie dość nic nie widziałam, to tak mną targało, jak mi żaglówkę sobie rozłożyła.
No.
Także no i w takich momentach jeszcze wyjmij kamerkę i nagrywaj taki dramat.
A już w trakcie ataku szczytowego coś takiego się działo? Były jakieś takie momenty kryzysowe? Czy tam już rzeczywiście pogoda jakaś
była? Znaczy, atak szczytowy był długi, tak naprawdę. No to jest 1200 metrów do góry.
To jest duże przewyższenie jak na jeden raz.
Ja tak osobiście lubię koło tego 1000 robić, tak? To 1000, no tak, te 200 metrów...
W pionie ma znaczenie.
Od czerwca, tak, od maja nie byliśmy w górach. Nie, no byliśmy w sumie tam na tym Mulesenie, tak? Ale poczułem te ostatnie 200 metrów, także tam no już na tą granię tak wchodziliśmy ostro. To już czułem, że tak, no, mogłoby dłużyło się to skończyć. Się
długa droga, właśnie, mówią, że ta góra może nie jest tak trudna, ale jest długa, długa i zimna, no właśnie.
Tak.
Tylko, że u was z tym zimnem, wiadomo, już nie będziemy wracać.
Nie, naprawdę to zimno...
Zaakceptowaliśmy
inaczej
to
odczuwali.
Zimno.
Z zimnem...
Nie walczyliśmy.
Z zimnem nie walczymy, tylko po prostu trzeba je zaakceptować i tak, no, wiemy, że po prostu nastawienie psychiczne robi też robotę, tak? Wiedzieliśmy, że tam ma być
sprzęt.
Zimno, że ma być zimno, że będziemy po prostu... Bardzo musieli się grubo ubierać, więc fajnie, żeśmy czuli to zaskoczenie, jak czasami nie trzeba było tak ciepło się ubierać.
Były momenty trudne technicznie?
Zgubiona kurtka na pewno była.
Tak,
chyba
tak,
psychicznie, ale... psychicznie
no.
Trudno.
No, ale sprzęt.
Podejście z low campu do high campu jest takim najtrudniejszym technicznie podejściem, bo jest tak stromiza, tak około nachylenie 55%. I tutaj trzeba po prostu pilnować tych poręczówek. Mieliśmy dobry zespół, bo mieliśmy chłopaka z RPA, który kończył Koronę Ziemi, to była jego ostatnia góra, więc był mocno doświadczony. I jeszcze z Teksasu mieliśmy drugiego też mocnego chłopaka, więc naprawdę my
szybcy byliśmy, szybcy trzeba byliśmy to powiedzieć, tam... i wszędzie byliśmy pierwsi.
Tak,
przeciechaliśmy
tak,
drogę innym zespołom.
Tak. No w zasadzie...
A tam poręczówki są? Jak to wygląda?
Między low campem a high campem są poręczówki.
A potem już normalnie wchodzicie?
Później nie. Później już nie ma. Przy grani szczytowej są takie punkty niebezpieczne. Można się próbować wpiąć. Tam ktoś zamontował taśmy, także są do skorzystania. No ale my tam jakoś nie musieliśmy z tego korzystać.
Wysokość była problemem?
My
a mieliście tlen?
Nie,
tak?
Nie, na tej górze się nie używa tlenu. To jest 4900.
No tak, tlen powyżej 7,5 tak naprawdę można włączać. Tutaj bez żadnego tlenu i bardzo dobrze się czuliśmy. Tak naprawdę to była uczciwa aklimatyzacja, czyli nie pędziliśmy, tylko spokojnie jeden dzień podejścia, odpoczynek. I my byliśmy tak naprawdę o jeden dzień zazwyczaj przed większością tych ludzi, którzy tam byli, tak? Bo my przylecieliśmy i na drugi dzień rano już spakowaliśmy się i poszliśmy. My żeśmy torowali drogę w śniegu. Tak naprawdę jak ktoś za nami się wybrał, to nawet jedna grupa to specjalnie czekała, żebyśmy my poszli szybciej, żeby była droga przygotowana do podejścia wyżej.
Mhm. 4892 metry. Chociaż gdzieś tam jeszcze różnie podają jakieś 97, no ale tutaj już przyjęte tak.
Stopi śnieg.
Ale to może rzeczywiście taki ładny wierzchołek. To jest taka góra trochę z takim rzeczywiście symbolicznym wierzchołkiem.
Jest tam taki,
taki
półmetrowy punkcik.
Jednoosobowy. Punkcik.
Tak. No i jak się poczuliście już, jak tam dotarliście, jak zobaczyliście, jak wygląda Antarktyda? Lotu ptaka.
Jak zresztą było widać na nagraniu. To była euforia. To było takie wisienka na torcie tego kontynentu. No, ale zawsze mówię, że zejście jest trudniejsze i trzeba tak jeszcze studzić tych emocji i koncentracja do samego końca, prawda? Trzeba mieć jeszcze siły na dół. Ale no, była radość. No.
Tak,
no
dla mnie to był szczególny też moment, bo nie wiem, pamiętasz, że po Ewereście ja przeszedłem zapalenie mięśnia sercowego i był taki moment, że lekarz powiedział, że panie Marcinie, teraz to panu zostały tylko spacery po lesie. Więc to przyniosło też taką
pozdrowienia dla lekarza,
świetną
tak?
satysfakcję i bardzo dużą ulgę, że w zasadzie wszystkie te moje kłopoty takie jakby...
Sercowe.
Się kłopoty sercowe... Pozdrawiamy wszystkich zakochanych Walentynki.
Tak. Jeżeli macie kłopoty sercowe, to
jedźcie w góry.
Tak, albo na Antarktydę, to wam wszystko przejdzie w takim razie. Tak,
no, ale to był bardzo
czyli dla ciebie
moment.
Też taki osobisty moment,
tak,
można
tak,
powiedzieć,
tak.
Że gdzieś tam sobie coś udowodniłeś, że to wcale jeszcze nie koniec.
Tak,
że
to jeszcze
wracamy do gry.
Że to jeszcze nie czas na emeryturę.
No nie, broń Boże.
A jak zejście?
Teraz mamy dużo nowych pomysłów.
Mówi się, że 60% to zejście, prawda? Jeżeli chodzi o trudność.
Tak, no schodziliśmy do High Campu, czyli do tego najwyższego obozu. No, szybko nam poszło.
Tak, czyli ale tutaj też szybki nocleg i później z tego High Campu też już schodziliśmy do samego Base Campu. I znowu mieliśmy bardzo duże szczęście, bo akurat pogoda pozwoliła na przylot awionetki i tego samego dnia po zejściu nawet nie musieliśmy rozkładać namiotów, przygotowywać się do kolejnego dnia.
Polecieliśmy do Union Glacier.
Union Glacier wróciliśmy i tam spędziliśmy kolejne dni. I tutaj dopiero były problemy z pogodą, bo
żeby
lot powrotny.
Lot powrotny. No
to w dobrym
samolot
momencie.
Samolot nie był w stanie przylecieć po
nas. W dobrym momencie, prawda?
Tak.
Tam się najedliśmy, umyliśmy, przecież prysznice są.
Widziałaś nasz opis, jak wygląda prysznic?
Jest instrukcja na naszym profilu.
Wróciliśmy taką instrukcję z tego jak prysznica. To jest ciekawe też doświadczenie. Jak to. W ogóle to mówię, cała Antarktyda to jest mega ciekawe doświadczenie, polecam.
Ale z tym
bo tam jest specjalna instrukcja obsługi, jak to się robi, nie? Tam są te panele słoneczne.
Woda jest za gorąca generalnie.
Wrzątek leci, nie?
Musisz się chłodzić śniegiem.
Śniegiem także dorzucić, sobie trzeba pomieszać to. A potem postawić, bo w ogóle
pompka z wiadra później bierze tą wodę, która
właśnie pompa z wiadra to.
Ale jakie świetne rozwiązanie też, prawda? Ekologiczne.
Jest na profilu nasza instrukcja obsługi prysznica na Antarktydzie.
Na Antarktydzie, jakby ktoś się znalazł, nieoczekiwanie.
Jest naprawdę ciekawa. Tam można narty wypożyczyć, to już jest takie no centrum turystyczne troszkę może, ten Union Glacier.
No właśnie, jak nie ma pogody i się oczekuje kilka dni na ten wylot w jedną czy drugą stronę do Base Campu, czy potem właśnie do Punta Arenas, to oni dbają o to, żeby
tak,
nam
żebyśmy się
nie
nudzili. Oni nawet nam powiedzieli, że my tutaj zadbamy o was. Nie będziecie się nudzić.
Która faktycznie to już była wasza wspólna wyprawa?
Jest sala kinowa.
Wspólna wyprawa, proszę. To nie wiemy, która. Nie
ale
liczyliśmy.
Macie ponad 40, tak?
Około 40 gór.
Około 40 gór, tak? I no właśnie, jeszcze nie stawiacie korobki, bo ten Everest...
No jeszcze do emerytury daleko.
Ten Everest wisi nad wami.
Cały czas.
Słyszałam, że ale w 2027,
2027
tak?
Będziemy próbowali
taki jest plan
wrócić na Everest.
Czyli znowu zbieracie pieniądze. Znowu spotykamy się,
przyszliśmy do ciebie. Nie wiem, jak
dlaczego
tam u ciebie
zawsze
w Polsce.
Dlaczego jest cały czas...
zawsze przychodzą do najbiedniejszych. No.
O nie.
Nasza zrzutka działa. Można nas wspierać.
Ale my po prostu tak bardzo lubimy tu do ciebie przyjść, że możesz pewna, że jeszcze jakąś górę przed tym Everestem wymyślimy.
Ja wiem, wy specjalnie jeździcie w te góry, żeby tutaj przyjść.
Tak.
Bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, jak ten Everest, my macie już trochę inny plan na to wszystko, czy...
Mamy, ale jeszcze nie zdradzamy.
Jeszcze nic nie zdradzacie.
Obserwujcie na profilu, kibicujcie.
Ale to już jest pewne,
znaczy,
tak?
Na pewno wykorzystamy te doświadczenia, które do tej pory
no tylko tego brakuje do kompletu.
I myślę, że no ma to dużą szansę, większą szansę powodzenia niż za tym pierwszym razem.
Mm-hmm. A tę Antarktydę jak oceniacie? Trudno, nietrudno? Co po was pozostawiła w ogóle ta
trudna
wyprawa?
Jest ta logistyka i wiesz,
i finanse,
ja w ogóle powiem
poza
tak,
tym polecamy.
Że mamy
przygoda
trochę
życia.
My mamy też takie trochę spaczone to pojęcie trudności, tak? Bo właśnie przy tym, co powiedziałaś, to nasze CV górskie jest dość bogate, więc my trochę inaczej patrzymy na to, tak? Dla nas wydaje się, że to nie jest jakieś mega trudne wyzwanie, najtrudniejsze, które w życiu przeszliśmy.
Ale jest też ogólna taka opinia. Jak słuchałam, to rzeczywiście ludzie oceniają, że nie jest to trudna góra, ale mimo wszystko zazwyczaj się wypowiadają ludzie, którzy już z górami mają
ale
coś do czynienia.
Ale na przykład w tej trzeciej pogody, grupie,
no
gdzie był Winston III, bo my byliśmy w czwartej grupie, no to w trzeciej grupie dużo osób się odmrażało. Jakieś tam palce, uszy, nosy. No naprawdę były straty.
Bo nie zgubili kurtki
Van
po prostu.
Van Gogh.
Tak. Także jak może by nie mieli tej najcieplejszej kurtki, to by się lepiej skończyło, nie?
No właśnie, tam ktoś sobie teraz chodzi
patent
w tej mojej kurtce.
Apelujemy, jeżeli,
na Allegro.
Jak ktoś jest właśnie na Antarktydzie,
jeżeli tak,
to prosimy
tak
się.
Jeżeli ktoś ze słuchaczy jest
właśnie ją sprzedaje na licytacji jakiejś.
To prosimy, tak, ta kurtka musi wrócić do właściciela. No dobrze, jakie macie takie, można powiedzieć, już podsumowanie tej wyprawy? Co w was pozostawiła ta... Ja wiem, że to są takie trudne pytania, wy jesteście zadaniowi, tylko odhaczone,
nie,
załatwione.
Nie, same dobre wspomnienia mamy.
Nie, jest,
no ale wiecie,
Antarktyda
no, no właśnie.
Na pewno bym chciał na tą Antarktydę wrócić. Mamy tutaj też inne plany co do tej Antarktydy. Oczywiście no, musimy je jakoś tam układać w kolejce. My już powoli zapominamy o tej wyprawie, tak?
Już myślimy o kolejnej.
Patrzeć wstecz, to najlepiej lusterka samochodów. Więc my już po prostu żyjemy tym, co za chwilę się wydarzy, co tutaj już możemy robić.
Ale było coś tam takiego wyjątkowego?
No sama ta Antarktyda jest sama wyjątkowa, tak, te wszystkie...
To się w ogóle nie da porównać z jakimiś Alpami, tam, czy innymi takimi górami. Tam jest tak dziko, to, inaczej, że w ogóle to, jak już wjechaliśmy
sama ta,
tam,
sama ta
wiesz,
otoczka tej tajemniczości.
No to było takie, co chwilę nam biało się otwierały oczy, tak wow, wow. Biało dość, to było nasze hasło w ogóle wyprawy.
Tak, wiesz, ja już nie chcę słuchać więcej haseł waszej wyprawy.
Boisz się, co jeszcze usłyszysz.
Dlatego
co,
niestety musimy postawić kropkę, ale to...
Ja chcę jeszcze.
Musimy urwać tę rozmowę już. Koniec tego, słuchajcie.
Dziękujemy. A na sankach się ciągnie nie tylko bagaż, czasami można człowieka.
Bardzo dziękuję wam dziś za udział w programie. Dziś moimi gośćmi byli alpiniści Magda Gąbka i Marcin Górecki. Dzięki wam wielkie.
Dziękujemy bardzo.